Przed nami temat, który bardzo lubię, ponieważ to jest nasze pierwsze spotkanie, to mamy świadomość, po pierwsze wdzięczności, że w ogóle tu jesteśmy pośród was, a po drugie też mamy świadomość, że w tak krótkim czasie nie da się poruszyć wszystkiego, jak między innymi też, jak ważna jest komunikacja społeczna, jak ją rozwija wśród małżonków, nie taka społeczna, stricte socjologiczna, ale taka właśnie pomiędzy małżonkami, jakie są jej elementy, jaka jest ważność, głębia, jak to rozwijać i co się dzieje, kiedy jej nie ma też, czy jak sobie radzić z konfliktami, kiedy one przychodzą. Na pewno wielu z was słyszało, jest takie ciekawe pojęcie, jak sterować konfliktem. Dzisiaj stosuje się to w zakładach pracy, ale właśnie wypracowaliśmy też sobie z Gosią taki własny styl, dlatego jak już powiem tak na wstępie, że Bóg sprawił, że to tylko w tym krótkim, na szczęście, naszym jedynym takim kryzysie, jak było źle, to wiemy, czym pachniał konflikt. Ale generalnie myśmy się pokłócili, wiecie, dopiero po 8 latach. Więc my przez 8 lat nie wiedzieliśmy, co to jest poróżnić się, pokłócić, bo to jeszcze też trzeba sobie ustalić definicję, co to jest poróżnienie, kłótnia, sprzeczka i tak dalej. Wiem, że tu jest jakieś stopniowanie. I teraz znów też tak samo, jakbyście nas zapytali, kiedy żeście się ostatni raz kłócili, to generalnie byłoby trudno to powiedzieć, czy otworzyć. I tego też wam życzymy, żebyście długo się zastanawiali, kiedy była ostatnia sprzeczka, kłótnia. Bo to oznacza, że więcej czasu poświęcamy właśnie na dobrych częściach naszego pożycia, że delektujemy się tym szczęściem, pomnażamy, powielamy kolejny dzień, który sprawia, że potem na końcu powiecie, odchodzę syty życia. To jest to, czego ja w młodości zazdrościłem właśnie patriarchom naszym. I tam jest ciekawe właśnie, że to też chyba mam to w wykładzie, już wyprzedzam gdzieś tam. Odeszli syci życia. Zastanawiałem się, Panie Boże, co to jest? Przecież chyba nie chodzi o najedzenie przecież, nie? Dobrze. Treny Jeremiasza, a więc jak pielęgnować i rozwijać miłość małżeńską? Dwa fragmenty przeczytam. Treny Jeremiasza. To oczywiście te dwa fragmenty są ważne, ale też moje ulubione. Trzeci rozdział, 21 wiersz, treny Jeremiasza. Już ten fragment był przytaczany tutaj. 3:21 i dalej. To biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan, dlatego kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Ten fragment towarzyszy mi w całym moim życiu, od młodości. Przeniosłem go dosłownie na małżeństwo jako wielkie wyzwanie też i uwierzenie. Gosia kiedyś powiedziała, jak się poznawaliśmy, taka jest chyba moja duchowa konstrukcja. Mówi, wiesz co, ty jesteś takim człowiekiem obietnic. Ja mówię, dlaczego? No mówi, bo ty jak czytasz obietnicę, to jej się chwytasz i mówi, tak ją bierzesz. I faktycznie tak jest w moim życiu i z tego się też niezmiernie cieszę, że Bóg mnie jakoś tak prowadził, że ja starałem się zawsze dosłownie brać Słowo Boże, nie kombinować z Nim. Jeśli Bóg mówi, że tak jest, że tak dzieje się, tak może być, to ja mówię, Boże, jeśli tego nie ma, no to nie w Tobie jest problem, tylko we mnie. Analogicznie, kiedy byłem młodym chłopakiem, pracowałem w fabryce mebli we Wrocławiu, tam gdzie rozpoczynało się nasze małżeństwo, bo tak w ogóle to Gosia jest z Elbląga, jestem z Wrocławia, pojechaliśmy na obóz w Giżycku na początku lat 80. Pacnęliśmy się w drzwiach, jedno wchodziło, drugie wychodziło, było jedno wielkie zderzenie i tak się poznaliśmy. A po 2,5 tygodnia, poprzez modlitwę i prowadzenie, Pan powiedział, idź i oświadcz się, to jest twoja przyszła żona. Nasze małżeństwo nie było poprzedzone chodzeniem ze sobą. My byliśmy, praktycznie mówiąc, od razu zaręczeni. Bo jeżeli się po 2,5 tygodnia na podstawie zaufania Panu Bogu oświadczasz, to tam już nie ma chodzenia, już jesteś od razu zaręczony. Oficjalne, jedynie kwestią było czasu, że takie oficjalne zaręczenie zrobiliśmy później. To tak nie mogłem nie podzielić się tym z wami. Młodzi to mówią, jak czasami opowiadaliśmy na różnych obozach młodzieżowych, mówi, wiecie, mówi, to tak jak bajka. Ale ja mówię, to jest prawdziwa bajka. Taką bajkę dał nam Pan Bóg przeżyć. To mówimy też w kontekście takiego bardzo ważnego tematu dla młodzieży też szczególnie i też w naszym życiu ono powinno, ten temat musi też być przerobiony. Jego tutaj nie poruszamy, to jest odkrywanie woli Bożej. To jest temat też, który nie często jest poruszany. To nie jest temat modny, to nie jest temat ewangelizacja wiary, wiara, miłość, nadzieja i tak dalej, tylko to jest gdzieś tam, jak to mówią w homiletyce, takie kazanie kazualne, czyli poboczne. Tak? I drugi fragment. Uwaga, przeczytam go, bo on nie jest czytany z kazalnic. Przeczytałem go też kiedyś mojemu synowi, jak wchodził w pewien wiek. Przypowieści Salomona, 5 rozdział. Cieszę się, że macie Pismo Święte, to otwórzmy. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, od 15 wiersza. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z miłej z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie. Równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. By mówić o pielęgnacji, jak mówi nasz temat, jak pielęgnować i rozwijać miłość małżeńską, bo tu chodzi o pielęgnację i rozwój. Jak już wcześniej mówiłem, powiedziałem, nie chcę szarego małżeństwa, nie chcę, to jest też takie sławne kazanie naszego starszego prezbitera, przyjaciela, który kiedyś wygłosił kazanie, w życiu chrześcijańskim nie ma szarych dni. I ja w to wierzę do dzisiaj. Kiedy wstaję, otwieram oczy, patrzę na góry, na łąkę, na las, tak jak tutaj właśnie, to nauczyłem się Bogu dziękować za to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest to najpiękniejsze miejsce, w którym mieszkamy w swoim życiu. Mówię, Panie Boże, w rzeczce nie ma szarych dni. Naprawdę Bóg daje mi takie oczy, że nawet jeśli jest mgła, jeśli jest plucha, to ja widzę to inaczej. To Bóg czyni. Ja widzę to inaczej, ja widzę nadal w tym piękno, ja widzę kolory. Dla mnie łąka, dla mnie las, to jest Boże stworzenie, to jest coś, za co mogę na to patrzeć i mogę za to Bogu dziękować. I tak samo chcę patrzeć na żonę swoją. Czy ja nie mam świadomości, że się starzejemy? Czy ja nie mam świadomości, że od dawna jestem łysy i siwy? Siwy to tam, wiecie, u mnie pół biedy, bo ja miałem 15 lat, jak zacząłem siwieć. To o czym ja tutaj, słuchajcie, o czym ja mam mówić? To, że się ciało starzeje, że wiotrzeje? Jeżeli będę patrzył, że tylko tak się u żony dzieje, a nie u siebie, to właśnie wtedy jest problem. Ale kiedy widzę, że tutaj się coś zmienia, ale mówię, ale to jest ciekawe. Nie poddać się temu, że jeśli młodzi co powiedzą, tato, kapcaniejesz już, tak? Powie, ale czy moje małżeństwo ma skapcaniać? Jeśli tak, to nie przyjeżdżajcie do nas, bo nie będziecie do nas, po co mieli przyjeżdżać? Ale tak jak rozmawialiśmy tutaj w przerwie, dzieci chcą do nas przyjeżdżać, bo jest wesoło, jest dobra atmosfera, dobra relacja, Boża relacja. To jest coś pięknego. I by mówić o pielęgnacji, musimy uporać się z wieloma przeszkodami, chwastami. Jak jest pielęgnacja kwiatów, to żeby cieszyć oko właśnie produktem w postaci zakwitnienia, liści, kwiatu, to jest dużo, dużo po drodze pracy, często przeszkód w postaci pieleniach, od plewy trzeba wyrzucić często, jeśli to jest na ogrodzie, to nie ma czegoś takiego, że to jest produkt gotowy, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy, mamy. To jest coś, nad czym się trzeba napracować. A więc chciałbym, żebyśmy się najpierw nastawili, że w tym temacie jest praca. Z tyłu głowy, wszystko, co będziemy mówić, to jest nasza praca. To jest coś, co robimy na kolanach i w praktyce właśnie ze współmałżonkiem. Przelecę tylko, bo wiecie dobrze, że zawsze były trudności w zdefiniowaniu słowa miłość. Ale tylko tak krótko, że dzisiaj mamy ten problem i będziemy go mieli. On tylko narasta. To już nie jest problem, to jest problemisko, bym powiedział. Bo jeszcze do niedawna słowo uwielbiam było używane do uwielbiania Boga. Dzisiaj, jak wiecie, od wielu, wielu lat uwielbiam, z kościoła poszło na lody, uwielbiam jeść lody, uwielbiam jeździć, zwiedzać, uwielbiam to, tamto, owo, tak? To jest wszechobecne słowo. Tak jak strasznie cię kocham. Pomimo, że Miodek mówi, że to jest niepoprawne, tak? Strasznie cię kocham. No to nie, to strasznie to ja bym nie chciał być kochany. Straszny to był film na przykład, ale nie to. Nie, dlatego nie mówię do żony strasznie cię kocham. Ja ją po prostu kocham. Ona wie o tym, ja jej to mówię. Właśnie a propos, jak długo jesteś małżeństwem, tak mówimy dalej. A mam nadzieję, że im jesteśmy starsi, tym bardziej przekonywujące to i dojrzałe jest. I czasami my to właśnie mówimy, mówię, a tam wy się kochacie, wy to tam dopiero eksperymentujecie. Bo o miłości to wy pogadacie za parę lat dopiero. A teraz to musicie się utwierdzać, żeby ta miłość się okazała, że to jest miłością dopiero. Dlatego właśnie gdzieś tam się na bazie tej miłości droczymy czasami z dziećmi. No wiem, uwielbiam te lody, uwielbiam szybką jazdę, uwielbiam coś tam, tak? Tak samo kocham. Kocham muzykę, pływanie, psy, kocham dzieci, rodzinę i żonę. Ale to nie jest ta sama miłość, dobrze wiemy. Jak ludzie mówią, że kochają psy, to przepraszam bardzo, może ktoś kocha, lubi psy, ale ja nauczyłem się, wiecie, pewne słowa rezerwować. Tak jak, czy też tak robicie, że wszystkich kolegów w pracy nazywacie to są moi przyjaciele? To jest taki, to jest właśnie typowy amerykanizm, który przyszedł do Polski. O, moi przyjaciele w pracy. Słuchajcie, my z przyjaciół z Gosią mamy kilkoro, ale mamy dużo znajomych, sąsiadów. My kategoryzujemy. My mówimy, to są też bracia, ale przyjaciele to jest pewien status. I my też chcemy również być tak traktowani, że jeśli ktoś nazywa przyjaciółmi, to my chcielibyśmy wiedzieć, za co wy nas to tak określacie. A więc tak samo jest z miłością. Ja nie chcę kochać żony tak jak psa. Nie chcę kochać tak jak przyrodę. Lubię przyrodę. Naprawdę zachwycam się nią. Ale kochać to ja chcę tylko żonę i Pana Boga. A więc rezerwacja dla pewnych określeń, ja mam takie przekonanie. Nie oznacza, że chcę was do tego na siłę przekonać. Słownik języka polskiego definiuje miłość tak. Głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś, gorące uczucie do osoby płci odmiennej. Nawet definicja języka polskiego stawia dość wysoko słowo miłość, bo mówi gorące uczucia do osoby płci przeciwnej. Stary słownik. Już dzisiaj wiecie, że już by go tam przeredagowali. Nie mówię tutaj też o statystykach rozwodów. Wcześniej już powiedziałem, że kiedyś na początku, jak mówiliśmy, zwiastowaliśmy, usługiwaliśmy w tej tematyce, to nawet pamiętam, że statystyki podawałem, dziś nie ma to sensu, bo każdy widzi, ile jest rozwodów. Jest to tak widoczne, i tak częste, i tak szybkie, i tak jak powiedziałem, jest przewaga związków nieformalnych nad małżeństwami, że po prostu nie ma to sensu. Też powiem troszeczkę takich ciekawostek, żebyście też mogli być na to wyczuleni, żebyśmy też wspólnie umieli to rozróżniać gdzieś. Jeździmy do innych miast i pojawiły się nowe typy związków. W swojej pracy ująłem kilka takich właśnie tej takiej już ze studiów. Oczywiście takich kilka typów wyszczególniłem i na początku pamiętam, zapoznałem się z definicją, mówię, no na szczęście u nas tego nie ma. Ale potem się okazało, że nawet w kościele nie trudno było już nam znaleźć tego typu niektóre związki. Pierwszym to jest Dings, to jest takie określenie, skrót z amerykańskiego określenia. Jest to małżeństwo, gdzie oni już jako socjolodzy wyłapali polegające, oparte jest to w ogóle wszystko na hedonizmie, czyli wiemy, że to jest słowo dzisiaj, które się pojawia i ono będzie się pojawiało. I ono, dlaczego, że ono ma coraz częściej widoczne objawy, a mianowicie życie, żeby z tego życia wziąć jak najwięcej dla siebie. Liczy się moje szczęście, moje zadowolenie, wyciśnięcie z tego życia wszystkiego jak cytrynę. Tylko ja, tak? Podróże, przyjemności, to jest właśnie życie hedonistyczne. I to jest też oparte, i małżeństwo tego typu jest oparte na czymś takim. Polega na tym, że niczego sobie nie odmawiamy w życiu, łapiemy szczęście jak tylko je można wziąć najbardziej, tylko odmawiamy sobie dzieci. I to jest właśnie coś, co zauważyli socjologowie już na Zachodzie i to przyszło do nas. My nawet zauważyliśmy takie małżeństwa też i w kościołach, że dzieci generalnie się odwleka, odciąga, dlatego że oni mają świadomość, że kiedy się urodzą, to będą jak kula u nogi. Oni nie będą już mogli podróżować, jeździć, chodzić na fitnessy, na kluby i tak dalej, i tak dalej. Nie mogli, będą mogli realizować siebie. Poza tym, nie mówiąc już, że kobieta ma myśl, a co się stanie z moimi piersiami? Przecież one się zniekształcą, przecież ja będę musiała karmić dziecko piersią. To są słowa, które słyszałem od wierzącej kobiety z kościoła. Są teraz takie typy związków jak LAT, to jest też skrót z amerykańskiego języka. To jest taki model starszych osób, które są tak. On jest wdowiec, ona wdowa, nie pobiorą się. Jedno mieszka tu, drugie tu, spotykają się wtedy, kiedy chcą. Jak im jest wygodnie? Mówi, dzisiaj nie mam humoru, nie przychodź do mnie. Śpisz dzisiaj u mnie, czy ja u ciebie? To oni latują. To się mówi, oni latują. Tak. Tak, latają, właśnie. Małżeństwo zrekonstruowane. Najbardziej popularna postać pewnie w pracy wokół nas. On rozwiedziony, ona nie. Odwrotnie, oboje rozwiedzeni. Małżeństwo zrekonstruowane, powtórne. Ale teraz moje nazwy. Takie, ja mam takie swoje nazwy. Małżeństwo kredytowe, presyjno-naciskowe, małżeństwo zmiany statusu społecznego, czyli z biedy do bogactwa, małżeństwo, gdzie jedno lub nawet dwoje małżonków są singlami w małżeństwie. To jest też bardzo takie dzisiaj popularne, niestety w kościołach to jest też widoczne często. Pobrali się, ale jedno z nich lub dwoje nadal są. On jest kawalerem, ona jest panną. To jest tragedia, słuchajcie, kiedy chłopak czy dziewczyna nie potrafią pomimo obrączki, pomimo ślubu przemienić się w męża, w żonę. Wygląda to w ten sposób, że generalnie prowadzi się nadal życie singla, nadal życie pojedynczego człowieka. I to jest krótka piłka, to jest kwestia czasu tylko, kiedy to się rozwali. To nie ma przyszłości. Albo nastąpi Boże przeinaczenie, zmiana w głowie. Tak jak tłumaczyłem jednemu bratu, mówi, kiedy on wyraźnie powiedział, że w końcu się przyznał, że no ja nie wracam do domu, chodzę po sklepach, bo tak miało miejsce. On po prostu trójka dzieci w domu, a on zamiast wrócić prosto do domu, do swojej żony, do swoich dzieci, żeby się cieszyć, tak jak my to rozumiemy, to dla niego to było straszne miejsce i w ogóle ciemna dolina. I on jeszcze robił tak, że no chodził, oglądał po prostu wystawy, czas trochę zleciał, no to zamiast o 4 być w domu, to było o 6 na przykład, to już miał zawsze mniej tej opieki, wiecie. No już tam zaraz kąpanie, to już 2 godziny mu przeleciało, tak, obowiązków. To jest single w małżeństwie. Chcę żyć, chodzić do tych samych klubów, spotykać się z moimi znajomymi, oczywiście bez ciebie, jak dawniej. To jest kawaler, panna w małżeństwie, czyli popularnie mówiąc single w małżeństwie. To jest bardzo niebezpieczne. Małżeństwo ucieczki z domu, z wsi na przykład, cześć tak samo. Jeszcze nie tak dawno było, że byleby wyjść za mąż, czy ożenić się i wyjść z tego środowiska, które gdzieś tam mi mierziło. My dzisiaj mówimy, my się chlubimy, że mieszkamy na wsi. Ja się cieszę, że ja mieszkam na wsi. To, że jestem urodzony we Wrocławiu, co to za wielka chluba. Ja się dzisiaj cieszę, że ja z Jasi Małgosia mieszkają w chatce, Jasia i Małgosi w rzeczce. To jest dla mnie szczęście. Więc małżeństwo kredytowe, kiedy kredyt trzyma nas i jest jedynym powodem, że się nie rozwodzimy. Tak, takie autentycznie to są takie rzeczy, mają miejsce. Gdyby nie kredyt, to są cytaty, to byśmy się już rozstali. To są małżeństwa kredytowe, coś ich tam trzyma. Też takie małżeństwa, gdzie kobieta wychodzi na przykład za mąż, za bogatego człowieka i pomimo, że status jej jest służącej, to po to, żeby uciec z biedy, ona wyszła za niego, pomimo, że generalnie nie ma ona w jego oczach żadnego znaczenia, ona ma być, to troszeczkę tak wiecie, jak właśnie ze świata antycznego, masz się zajmować domem, a ona, ponieważ cierpiała biedę na przykład, bo może być odwrotnie oczywiście też tak samo, to zrobi wszystko, będzie upokorzona, ale mówi, ale ja mam chleb, ale ja mogę pojechać do Egiptu, ale, ale jest wszystko w domu, tak? A że wiecie, że on tak inaczej, że czasami szturchnie mnie i nie przytuli, to jakoś tam. To też jest bardzo smutne, ale coś takiego też ma miejsce. Ale według mnie najwięcej małżeństw jest po prostu małżeństw niedojrzałych. Jeśli ktoś nie ma koncepcji, jak wcześniej powiedziałem, planu za swoje małżeństwo, po prostu trzeba wprost powiedzieć, to oczywiście już nie do nas, ale gdzieś w naszym nauczaniu, prowadzeniu, gdzieś w naszym wpływie, bo jesteśmy rodzicami, pewnie mamy już dzieci, pewnie mamy wokół siebie środowisko kościelne i inne, powiedzieć, słuchaj, albo poczekaj, albo w ogóle nie wychodź za mąż, bo możesz po prostu kogoś też skrzywdzić. Niestety bardzo często małżeństwo nie ma, młodzi ludzie nie mają swojego planu. Co to znaczy? Oznacza to dokładnie, jeżeli ktoś z was budował dom, a wiem, że tutaj większość z was budowała domy, ja zbudowałem 3 drewniane domy, to myślę, że tak troszeczkę już mogę coś tam na ten temat powiedzieć. I z małżeństwem jest dokładnie to samo, słuchajcie. Tam zachodzą bardzo podobne analogie, że jeżeli budowałem dom, to po pierwsze muszę mieć pozwolenie, muszę mieć plan. I oprócz tego, że ten plan jest na papierze, zwizualizowany, że on już teraz mamy w 3D, możemy obejrzeć sobie ten dom, to ja muszę wiedzieć, chyba że odbywa się to raczej tam, gdzie jest grubszy portfel, że to firma robi pod klucz, ja przychodzę, mam tylko wejść, dostać klucz i po prostu już mogę zagotować herbatę i żyć, tak? Tak w naszym przypadku nie było. To, co niezbędne, zrobiły firmy, fachowcy, ale większość trzeba było samemu zrobić, bo na tyle nas było stać, co żeśmy zrobili, a resztę trzeba było własnymi rękoma robić. I do czego jest potrzebna koncepcja? Do czego musi być plan? Ja muszę wiedzieć, co po kolei zrobić, żeby osiągnąć pewien cel. Więc to się, zwróćcie uwagę, nie odbywa przypadkowo. Każdy mężczyzna, myślę, że kobieta, pomimo że mniej pracuje przy budownictwie, to wie, że to nie jest chaotyczne. Jeśli jest chaotyczne, no to się po prostu zawali. Trzeba coś wszystko po kolei robić, trzeba widzieć coś do przodu. A więc zobaczcie, jeśli nam zależy na wybudowaniu domu, to tak się dzieje. Tak się dzieje, że potrafimy zaplanować sobie pewne prace, zadzwonić do firmy, kiedy ma przyjechać koparka, kiedy musi być synchronizacja przywozu materiałów, po to, żeby zrobić na przykład tą kanalizację. Czy w małżeństwie ma być inaczej? Małżeństwo nie może być dziełem przypadku. Jeżeli chcemy mieć dobrą atmosferę, musimy pracować, musimy pielęgnować, musimy nad tym intensywnie pracować. I my na przykład z Gosią dzisiaj mamy już wypracowany taki oczywiście model, bo nie uczyliśmy się tego przed chwilą, żeby przed wami po prostu stanąć, ale od wielu, wielu lat, kiedy przychodzi weekend, weekend to jest dla nas świętość. Jeżeli on jest właśnie wolny, bez służby, to on jest wtedy, mówimy, to jest nasz weekend wtedy, to my go planujemy. My zawsze mówimy, jutro jest piątunio. Piątunio to jest u nas magiczne słowo. Jak już słyszymy piątunio w SMS-ach, w telefonie, to już się po prostu cieszymy, że będziemy mogli od popołudnia w piątek być razem aż do wieczora, do niedzieli. Potem mówimy, jak ciężkość do pracy. Nie dlatego, że ciężkość do pracy, bo nie mamy jakiejś strasznie ciężkiej pracy, broń Boże, żeby tu narzekać, ale dlatego, że znów będziemy się widzieć dopiero wieczorem. I chcę wam, mężczyźni, powiedzieć, że nie wstydzę się tego powiedzieć, ale my tęsknimy za sobą. My po prostu mamy nadal tęsknotę za sobą i myślę, że ona jest jeszcze większa niż dawniej, ona jest bardziej dojrzała. Zawsze mówię, że to jest to, co jest piękne, żeby teraz nazywać to po imieniu, nie tylko krążyć w teoriach i definicjach, ale taka jest nasza codzienność, dlatego ona nie jest szara, ale dlatego, że właśnie my mamy pewien plan i mówimy sobie, co będziemy robić przez ten weekend, coś sobie chcemy zaplanować. Jeśli jest tam odpoczynek, jeśli jest praca, to zawsze jest jakiś element, ale co wieczorem. I wymyślamy sobie, oczywiście głównym motorem, całym logistykiem najczęściej jestem ja, co nie oznacza, że wszystko narzucam Gosi, ale tak to już u nas działa, że ja jestem w tym dobry, Gosia jest w czymś innym dobra, w czym ja nie jestem dobry i tak właśnie się też uzupełniamy. To jest też objawienie Bożej woli. To jest, jeśli jest to Boża wola, małżeństwo, dana ty i ona, jesteście przez Boga połączeni, nie dzieło przypadku, nie dlatego, że nam się tak wydawało, to zawsze takie małżeństwo odkrywa, że jest to jedność taka niesamowita, że potem odkrywasz, ja przecież ty robisz to, co ja bym nie chciał robić. I u nas tak jest, my byśmy mogli wam wypunktować punkt po punkcie, że tak jest u nas, że taki jest taki podział naturalny, że Gosia robi coś, co ja niekoniecznie lubię, a ja robię coś, co ona niekoniecznie lubi. I usługujemy sobie w tym właśnie nawzajem. I tutaj, przepraszam, ale mam nadzieję, że bracia mnie tutaj nie wznienawidzą. Boję się, bo z reguły podpadam. Ja lubię kuchnię. Ja lubię Gosi gotować. Lubię jej przynosić śniadanie do łóżka. W tygodniu kolacje należą do mnie. Nie wpuszczam jej do kuchni po prostu. Ale wiecie, dlaczego się tego nie wstydzę mówić? Dlatego, że to jest coś, co myśmy sobie wypracowali. Ale ja mam świadomość, ale ona pierze moje koszule, moje majtki, moje skarpety, wrzuca je oczywiście do pralki, prasuje, robi to, czego ja nie lubię. Ona sprząta chałupkę, tak pucuje. Ja specjalnie tego nie lubię robić. Ale ja w tym czasie robię drewno, kopię ogródek, dach robię, izolację robię, kanalizację robiłem i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego jest dobrze, i dlatego jest harmonia, ponieważ ważne jest, żebyśmy robili to dla siebie i widzieli, co drugie robi dla drugiego. Można to inaczej zrobić i myślę, że znacie taką konstrukcję. Ja dzisiaj zrobiłem to i to. A mój syn mówi, a ja wczoraj światło gasiłem. No. I tylko ja. Co ja robiłem? Jeśli widzisz, co robi drugi współmałżonek, to wtedy to współmałżonek zobaczy też to, co ty robisz. I teraz popatrzcie, czy ma to sens, to co mówiłem wcześniej. Sami powiedzcie w swoich sercach, nie musicie mi tutaj przyznawać racji, jeśli taką harmonię mam w domu, to taką harmonię zaniosę do kościoła. Ma to sens? Jest to spójne? Jeśli będę usługiwał mojej żonie, a żona swojemu mężowi, to tą prawdziwą, autentyczną służbę zaniosę do kościoła. Pielęgnowanie miłości. Co to jest miłość? Miłość właśnie jest określona w Słowie Bożym, jest u Boga. I jak powiedzieliśmy sobie, ona jest u nas u Boga. U Boga jest dlatego, że nasz język polski ma bardzo krótkie korzenie chrześcijańskie. To nie jest grecki, którym była tworzona nauka, astrologia, matematyka. Wszystkie nauki, filozofia. Do niedawna jeszcze starsze osoby wiedzą, że w Kościele katolickim jeszcze niektórzy pamiętają, że msza była po łacinie. Dlatego jest to naturalne, że nasz język nie miał się kiedy wykształcić jako głębia określeń chrześcijańskich. I to jest nasza bieda. Dlatego kiedy się tłumaczy z języka greckiego słowa, to nawet na 30 różnych określeń na jedno słowo czasami nawet pada. I wiemy o tym, znamy te cztery pojęcia, eros, fileo, storge i agape. I to są wszystkie greckie pojęcia, w których zawarta jest ta Boża miłość. I tam jest właśnie ta opiekuńczość, tam jest ta przyjaźń, tam jest ta sfera intymna i tam jest ta miłość, która jest w jedynej i najwyższej i doskonałej postaci jedynie u Boga, to jest ta agape, która to miłość, która kocha, pomimo że ta druga osoba nie kocha. Wiemy, że Bóg kochał Izraela, chociaż Izrael go nie kochał. Nieoczekująca, nie wymagająca niczego w zamian. To jest ta miłość bezinteresowna. I ona w czystej postaci, w tej najczystej, krystalicznej jest tylko i wyłącznie u Boga. My możemy się od Niego tego uczyć. I właśnie znów to przekładam na małżeństwo. Nie robię czegoś, żeby coś w zamian otrzymać. Chcę to zrobić, bo ją kocham. Chcę to zrobić, bo Go kocham. I to nas uszczęśliwia, cokolwiek by to było. Najśmieszniejsza, najdrobniejsza rzecz. Dlatego lubię czasami też go się zaskoczyć i gdzieś ją wyrwać po prostu, gdzieś z nią pojechać. I właśnie ten kręgosłup, to całe planowanie, ta atrakcyjność, o czym wcześniej mówiła, to od czasu do czasu powinniśmy właśnie gdzieś pojechać. Niech to będzie teatr, niech to będzie w domu fajny, wartościowy film. Gdzieś w sferze takiej cichej intymności oglądamy sobie coś fajnego, poleconego. Wiemy, że z filmami, to już żeśmy rozmawiali z bratem, wiemy, że takich dobrych filmów jest mało, ale jako chrześcijanie wiem, że sobie gdzieś tam je polecamy. Nawet jeśli to jest świecki film, ale ma jakąś ciekawą wartość, ma pokazaną piękną miłość małżeńską. Są takie filmy, naprawdę. Tam nie jest wypowiedziane słowo Bóg, Ale jest tam, jest to piękny, wartościowy film, bo pokazuje taką przyjaźń, którą my tak naprawdę w społeczeństwie polskim czasami nie znamy. U nas to nie funkcjonuje, dlatego że nasz kraj ma bardzo dużo naleciałości starych, paskudnych i badania, które są robione, były robione. Jak postrzegani jesteśmy przez narody ościenne, to jest masakra, słuchajcie. Wyniki są tragiczne, jak my jesteśmy postrzegani. Nie wiem, czy słyszeliście o takich właśnie takich badaniach. Jak nas postrzegają Czesi, Rosjanie i Niemcy, to sama prawda. Tylko kwestia, czy my chcemy to słyszeć. A więc dla nas miłość idzie w parze z trzema takimi filarami. Miłość, przyjaźń i szacunek. Jak już wcześniej powiedziałem, kiedy małżeństwo zaczyna przeżywać kryzys, prawie stałym punktem jest, że na horyzoncie pojawi się albo przyjaciel dla kobiety, albo przyjaciółka dla mężczyzny. To jest coś niezmiennego, kochani. To jest prawie, że w 100%. I dlatego właśnie wyrobienie sobie takiej komunikacji, takiego dzielenia siebie, takich właśnie zwierzeń, rozmów, które sprawia, że z nikim nie chcę dzielić takich rozmów, jak mam z żoną i żona z mężem. Wytwarza silną skorupę, która sprawia, że w zasadzie stwierdzasz już potem, z nikim tak już nie mogę rozmawiać. Jeśli to są nawet przyjaciele, to do pewnego stopnia tak. Ale dziś chcę wam powiedzieć, że najcenniejsze są dla mnie rozmowy nasze. Czasami o byle czyn, czasami się śmiejemy i żartujemy. Czasami po prostu oglądamy kabaret, żeby nas rozśmieszał i czasami tymi słowami się gdzieś tam rozśmieszamy. Ale to jest nasze. Każdy z nas powinien mieć swój model. To nie o to chodzi, żebyście nas odwzorowywali, ale żeby każdy z was mógł powiedzieć, my mamy pewien model, znają go dzieci i najbliżsi, ale my nim żyjemy, my funkcjonujemy, się dobrze w nim czujemy. To jest nasze i za tym tęsknimy. I tego bym nie oddał za nic w świecie nikomu. Problemem jest to, że współczesna jednostka nastawiona jest dzisiaj na siebie, na karmienie siebie. To jest ten egoizm i hedonizm. To jest siostra i brat, która idzie w parze dzisiaj. Pojęcie hedonizmu, jak już powiedziałem, jest i będzie wymieniane i używane przez badaczy, dlatego że dziś społeczeństwo idzie życiem hedonistycznym. Dziś branie z życia jak najwięcej dla siebie stało się celem nadrzędnym. Kiedyś mówiło się o wyszumieniu przed ślubem, by być spokojniejszym i ustatkowanym po ślubie, nasyconym. Dziś wyszumienie jest bezterminowe. Przechodzi na związek małżeński z często ukrywaną i niewidoczną strategią: mam swoje plany, mam swoje cele, mam swoje plany i marzenia, i jeśli mi w nich przeszkodzisz, zmienię cię. To jest myśl, którą już zawarł wiele lat temu profesor Dyczewski, profesor Kulu, socjolog rodziny. Bardzo ciekawie też pisze na ten temat. Na rynek społeczny wiecie, że wchodzą wciąż nowe style, trendy życia społecznego. Można by ich wymieniać i wymieniać. Jeden z najbardziej takich ekstremalnych i ostatnio bardzo, bardzo się o tym głośno mówi. Muszę zobaczyć, jak to się wymawia. Wingsuit. Wiemy, o co chodzi? To jest latanie w tym kostiumie. Widzieliście to w internecie? Z samolotu już nie skacze się teraz ze spadochronem. To już jest niemodne. Spadochron już jest niemodny. Paralotnia już jest niemodna. Teraz skacze się z samolotu w tym kostiumie i leci się jak ptak. Nad górami, pomiędzy kanionami. Mnóstwo jest tego w internecie. Im bardziej ekstremalny sport, im bardziej ryzykowny, tym bardziej zaciekawia ludzi i ciągnie ich w tym kierunku. Bungee już jest przeżytkiem. Słuchajcie. Skakanie z mostu. Jeszcze skaczą, ale to już nie jest na topie. I tak to jest i już będzie i myślę, że to się nie zatrzyma, ale zwróćcie uwagę, kiedy mnie będzie to interesowało i ciągnęło i gdzieś mnie szarpało tam w głowie, z tyłu głowy, kiedy nie będę nasycony w swojej rodzinie. Kiedy jest to nasycenie, to ja na to popatrzę, zaśmieję się pod nosem, ludzie kochani, przecież Nikt mi tego nie musi tłumaczyć, z czym to się wiąże, jakim ryzykiem jest obarczone, co się za tym kryje i tak dalej, i tak dalej. Potrafię sobie w mig wytłumaczyć. To nie jest dla mnie, że ja się boję, tylko to nie jest dla mnie, bo to mnie odciąga od rodziny. Mi szkoda by było na to czasu, słuchajcie. Mi szkoda by było czasu. Myśmy wywalili telewizor, bo szkoda nam czasu na telewizor, dlatego że wolimy mieć ten czas ze sobą. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie oglądamy telewizji. Wyrzuciliśmy ten telewizor, bo go faktycznie przestaliśmy oglądać. Nie dlatego, że ktoś nam kazał, nie dlatego, że żeśmy się tak umówili, że będziemy bardziej święci. Po prostu w pewnym momencie przestaliśmy to oglądać telewizor. Stwierdziliśmy, że jest nam niepotrzebny. Marnujemy przy nim czas. Więc poszedł na kwarantannę do komórki. Przeszedł kwarantannę, nie wrócił nigdy do nas, więc poszedł na śmieci. I nie ma, i jest fajnie. Jest w tym zagrożenia dzisiejszej rodziny, mówię ogólnie oczywiście, są takie, że te wszystkie style, trendy, nowe zainteresowania są jednym wielkim odciągaczem nas od życia rodzinnego. Ja już pomijam to, że bardzo wiele rzeczy tam jest niebezpiecznych w postaci kalectwa, ale bardzo, bardzo często w tych sportach ekstremalnych zawiązuje się takie przyjaźnie potem, które zagrażają też małżeństwu. Jest tam też maniera, specyficzny wyróżniający się język. To są pewne kluby, to są pewne grupy, które często są bardzo hermetyczne i przynależenie do nich podwyższa tym ludziom status. Wiemy dobrze, że jest motocykliści, to jest osobne środowisko na przykład i wiele, wiele takich innych. Teraz sławny paintball, nadal wciąż sławny. Pamiętam, to było dla mnie szokujące, jak pewien kościół był zafascynowany, jeśli chodzi o grupę mężczyzn. Oni kilka razy na rok jeździli na paintball. Ja mówię, ale co, jeździcie sami czy z żonami? Nie, no co ty, faceci tylko tam jeżdżą. A co wtedy z żonami? No w domu są. I potem z dziećmi. No one są przecież od tego, przecież nie? Ja jestem od tego, że mi się bawił w paintball, a żona przecież obligatoryjnie jest przeznaczona do pielęgnowania dzieci. Czyli to jest model rzymsko-grecko-żydowski, tak? Tamtych czasów. Społeczeństwo lubi powtarzać takie rzeczy. I pamiętam, ile sióstr przychodzi do Gosi i mówi, Gosia, powiedz, porozmawiaj coś z moim mężem, porozmawiaj z nim, no ja już nie daję rady, mówi. Nie wiem, jak z nim rozmawiać. Co się dzieje? No on jeździ na strzelanie, na paintball, a ja z tymi dziećmi kwitnę cały tydzień i jeszcze cały weekend. Ludzie, kochani, żeby to się działo poza kościołem, ale to jest też również w kościołach. Wszelkiego rodzaju aktywność sportowa, społeczna, często też kościelna, ma dwa główne takie problemy. Czasowy, po pierwsze. A więc kilka razy w tygodniu na przykład jest to fitness. Ja daję tylko przykłady. Wy możecie sobie wypełnić to tym, co wiecie, co się dzieje wokół nas. Każdy ma swoje zajęcia, hala sportowa, różne aktywności. Zajmuje to generalnie wszystko mnóstwo czasu. Ostatnio tak modne sporty ekstremalne, jak już mówiłem. Nie dość, że ryzykowne, to łączą się z wyjazdami z reguły na cały weekend. Ile czasu poświęcasz temu, kogo kochasz? Jest pytanie. Jeśli dany człowiek tyle czasu spędza na takie różne rzeczy, to istnieje pytanie, ile poświęcasz jemu czas? A mówisz, że go kochasz, mówisz, że ją kochasz. Tyle, odpowiedź jest prosta, tyle, ile zostaje. Czyli czasami nic. Czyli niewiele. A czasem już go brakuje. Zniewalające, pochłaniające wiele godzin gry komputerowe. Niestety nie tylko wśród młodzieży, ale wśród osób dorosłych. I to w duszpasterstwie też mieliśmy, z tym przechodziliśmy, gdzie okazywało się, że człowiek, który usługuje w kościele, jest zniewolony grami komputerowymi. Niesamowite, straszne odkrycie, aż trudne do uwierzenia. Ale jest to zniewolenie. Gadżeciarstwo, komórki, elektronika, kolekcjonowanie drogich rzeczy z próżności. Wszystko to dzisiaj ma miejsce. Wszystko to dzisiaj można spotkać i obejrzeć. I drugi problem to jest jakościowy. Co to znaczy? Czyli wszystko, co najlepsze, wartościowe, jak cierpliwość, poświęcenie, troska, aktywność. Bo zwróćcie uwagę, że każdy, kto jest w danych takich zainteresowaniach, klubach, jest tam niesamowicie aktywny. Tam nie przychodzi się oglądać, tam jest właśnie aż do potu, tak? Pomysłowość tam jest, czasami jest to w kościele. Jestem aktywny, pomysłowy, uśmiechnięty, żywy, pełen pomysłów w kościele, czyli to wszystko, co najlepsze z siebie zostawiam na zewnątrz, a rodzina dostaje z tego tylko namiastkę albo nic. Czy dzieci chcą mieć takiego tatę, mamę, gdzie to, co najlepsze, zostawia na zewnątrz, a ochłapy przynosi, realizuje w domu? Dziś potrafimy wybudować dom, urządzić nowocześnie mieszkanie za duże pieniądze, poświęcić na to mnóstwo czasu. Potrafimy, dzisiaj rodzice potrafią wyłożyć, położyć 10 tysięcy na stół w biurze podróży, pojechać na wycieczkę taką, jaką chcą. Powiesz, ale przecież to wszystko dla ciebie, kochanie, ale przecież to wszystko dla was. Łatwo jest w tym dzisiaj życiu się naprawdę pogubić w tym świecie wyzwań i gonitwy. Możemy dawać wiele takiego zaangażowania z siebie, że zabraknie czasu na relacje i więzi i czułość. Możesz w końcu usłyszeć, mężu, żono, tato, mamo, ale ja ciebie najbardziej potrzebowałem. Jedno z tragicznych, najbardziej tragicznych wyznań. Prowadziliśmy obozy przez 18 lat. Zimowe, narciarskie, kajakowe, językowe. Przez 18 lat, minimum 2 obozy rocznie. I pamiętamy jedno wyznanie 16-latka, syna pastora. Nie do śmiechu, słuchajcie. Przyleciał do nas. Ciociu, wujku, muszę się z wami czymś podzielić. Co tam? Pierwszy raz w tym roku byliśmy razem w górach. Tak? No 4 dni, ale byliśmy. Boże drogi. 16 lat. Chłopak. Pierwszy raz był z rodzicami na wyjeździe. Dlatego, że tata był gwiazdą. Dlatego, że tata udzielał się dla kościoła. Tylko i wyłącznie. Dziecko dostało po 16 latach dopiero tatę na wakacje. To jest tragiczne. Jak dawać siebie drugiemu? Dziecko Boże na wzór swego Stworzyciela może otrzymywać pomysł za pomysłem, by zaskoczyć, zorganizować, przynieść radość i zaskoczenie swoim najbliższym. I to jest coś, co mnie najbardziej nakręca. Ponieważ jestem człowiekiem obietnic, jak mnie żona nazwała, obietnic, to wziąłem tą obietnicę dosłownie. Mówię, Panie Boże, jeśli Ty jesteś Bogiem, który każdego poranka objawia się na nowo, to znaczy, że każdy dzień nie musi być taki sam, tylko wręcz odwrotnie. To nie oznacza, że każdy dzień to musi, wiecie, eksplodować nie wiadomo czym. Jest stabilizacja pracy oczywiście w tygodniu, ale właśnie są te weekendy. Dla małżeństwa, słuchajcie, to powinna być świętość. Co my w weekend będziemy robić? Jak możemy go sobie zaplanować? A więc co? Ponieważ jestem dosłowny, a wiecie, jak jest z Bogiem? Jak mówisz, że wierzysz w tą obietnicę, to uważaj, bo dostaniesz, otrzymasz. I Bóg cię może zaskoczyć takimi pomysłami, że po prostu żona może nie nadążyć. Czasami tak jest. Moja żona czasami nie wie, gdzie jedzie. Ona jest po prostu spakowana, ma być spakowana i mówi, dokąd mnie wieziesz? Ona nie wie, gdzie, zobaczysz. I to jest jedyna rzecz z amerykanizmu, którą przejąłem kiedyś. Dobson o tym pisał, kiedy byliśmy bardzo młodzi, że jak warto by było dzieci oddać jakieś opiekunce. Wtedy też znaleźliśmy siostrę i pierwszy ten pomysł powstał, kiedy mieszkaliśmy na Mazurach. Słuchajcie, nie było mnie na to stać, ale zależało mi, bo na tym właśnie miłość polega. Słuchajcie, woziłem samochodem meble ze sklepu i te pieniążki sobie odkładałem. Ciułałem i naciułałem i mówię, zrobię żonie niespodziankę. I to pierwszy taki mój pomysł w młodości naszej był taki, że Gosiu, mówię, spakuj się, mówię, w tym roku nie dostaniesz prezentu na urodziny. Będzie to inny prezent. Już same oczy, jak się powiększały, mnie już nakręciły. Mówię, o, już początek jest dobry. Mówię, weź sobie najładniejsze sukienki, najlepsze rzeczy i kostium kąpielowy. Będę na ciebie czekał, jak z PKS-u w piątek wrócisz z pracy, ja już będę czekał, od razu wsiadasz i jedziemy. Dokąd mnie wieziesz? Zobaczysz. Pojechaliśmy do Gołębiarskiego, do tego największego na Mazurach, na cały weekend. I to było coś pięknego. To był początek właśnie takich przygód, że raz na jakiś czas naprawdę warto to zrobić. Dobson to pięknie opisuje, mówi, musimy zrobić sobie taką intymność, taką przerwę, Czasami właśnie nawet od dzieci, żeby rodzice, przyjaciele mogli się zaopiekować. Oni się czegoś nauczą z dziećmi, też skorzystają, ale wy będziecie mieli ten swój własny czas podsumowania, cieszenia się sobą, patrzenia w oczy, zjedzenia pięknej kolacji w garniturze, w pięknej sukience, gdzie ktoś wam usługuje. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. I tak do dziś po prostu gdzieś tam ciągle próbuję zaskoczyć jakimiś świecami. Raz taki drugi pomysł powiem wam, już więcej nie będę zdradzał wszystkich, musicie sami też mieć swoje. Nie pamiętam tylko, czy to było na urodziny, to nieważne, czy na Dzień Kobiet. Po prostu wejście było takie, że były dwa rzędy świec, kwiaty, piękny nastrój, jakaś muzyka. No Kosia miała wejść w taki tunel, słuchajcie, romantyzmu, świec, za nią był, i w oddali na nią czekały życzenia. No i ja. Także to są rzeczy, które kiedy robimy dla siebie, one cementują nasze małżeństwo, one nas zbliżają, one właśnie sprawiają, że wtedy mówisz, czy ja mógłbym chcieć puścić coś takiego? Można pielęgnować miłość przez przestrzeganie wyznaczonych zasad, kanonów, jeśli czyli jedziemy w małżeństwie na sztywno, na oficjalnie, na poprawnie. Owszem, to działa, jakiś czas. Jest to pomoc wzajemna, zgadzanie się, ustępowanie, wspólne zakupy. Świat telewizji pokaże nam, że jest jakaś ułuda życia. Filmowe szczęście zawsze jest ukazywane w tych superlatywach. Ale to jest wszystko złudne życie, którego nie ma i rozbudza tylko fałszywe nadzieje ludzi i skręca to w kierunku nierealnego świata i życia. Substytutem szczęścia dzisiaj są wielkie zakupy, drogie sprzęty, odzież, wycieczki, otoczka wielkiego samochodu, hipermarketu, wory produktów kupowanych bez ograniczeń, portfel z 5 kartami płatniczymi, sielankowe wakacje. Obrazy te dają poczucie nieograniczoności. I to jest dzisiaj kolejna rzecz, która jest postrzegana, że człowiek dzisiaj potrzebuje żyć w poczuciu nieograniczoności, że mu wszystko wolno, mogę wszystkiego dosięgnąć. To przyszło wraz z puszczeniem granic, tak? Mogę wszędzie pojechać, kiedy chcę, jest zima, jadę na Karaiby czy gdzieś tam, tak? Przedłużam sobie wakacje, jak to ludzie dzisiaj mówią. Obrazy te dają poczucie nieograniczoności. Wszystko jest dla mnie, wszystko jest dostępne, wszędzie mogę pojechać, co chcę zobaczyć. Ale Słowo Boże w przypowieściach kaznodzieja Salomonowy 1,8 mówi takie słowa. Ludzie trudzą się mówieniem, lecz i tak niczego wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. Kaznodzieja już wtedy zauważył, że choćby nie wiem, co zobaczył, gdzie był, co przeżył, jeśli będzie za tym gonił, to nigdy nie nasyci się oko. Zawsze będzie mało. Czy to wystarczy? Jeśli nawet tak jest, jeśli są nawet takie możliwości, to moje pytanie jest, czy to wystarczy, żeby z miłością w takim małżeństwie, w takiej konstrukcji dotrwać do deski grobowej? Czy to stanowi fundament małżeństwa? Powiemy, miłość jest fundamentem małżeństwa, tak ona ją cementuje, ale istotnym jest, na czym ona jest osadzona. Musi być na Bogu i na tym, co jest mierzalne i dostępne i bezpieczne w małżeństwie. Mierzalnym jest to, co przed chwilą przez te dwie prawie już godziny pokazywałem. Mierzalne to jest nasz kręgosłup małżeństwa, to jest nasz styl, to są nasze gry, to jest nasz czas wolny, który żeśmy sobie wypracowali, który nas wszystkich cieszy. Nie realizuje mnie, ale cieszy żonę, dzieci, wszystkich nas. Wszyscy z tego czerpią szczęście. Albo chwilowo, na przykład, moja żona nie chodzi po górach, bo ma arytmię. Nigdy mi nie broniła chodzić po górach, ale ja nie chodzę non-stop po górach. Kuba chodzi za to po górach. Zaszczepiłem to w nim. Też jesteśmy świrnięci trochę pod tym względem. Ale wiemy, że my mamy żony. I od czasu do czasu, tak, jeżeli dziewczyny nasze wiedzą, że tata z ojcem sobie porozmawiają, będziemy mieli dobry czas, To jest niesamowite, słuchajcie, jak 31-letni facet mówi do ciebie przez telefon, tato, ale pójdziemy sobie na grzyby, może w góry, trochę sobie pogadamy, wiesz jak to my, nie? Słuchajcie, to jest właśnie to, to jest dalsza część tego virtuti militari. To jest właśnie to, ta sytość, to jest ta radość, że to mam i nie zamieniłbym tego za nic w świecie. Nie zamieniłbym tego za willę z basenem. Co z tego, żebym ją miał, jeśli nie miałbym dzieci, jeśli nie miałbym takich relacji, jeśli nie miałbym takiej żony, takiej więzi, która jest tak intymna, tak droga, tak bezcenna. Czyli, czy masz, i to jest właśnie to, co przedtem powiedziałem, może dzisiaj właśnie funkcjonuje twoje małżeństwo naprawdę poprawnie, wręcz wzorowo, ale mimo wszystko pozwól, że zadam ci to pytanie, czy masz na tyle miłości, że starczy ci jej na całe życie. Dlatego właśnie nawet jeśli masz szczęśliwe małżeństwo, chwała Panu Bogu i ci tego bardzo serdecznie gratuluję i cieszę się razem z tobą, że tak jest, ale nigdy nie strać czujności, nigdy nie przestań pracować, nigdy nie przestańcie tworzyć czegoś nowego. Jeśli wybudowałeś dom, to dlaczego nie miałbyś wybudować obok pięknej altanki? Jeśli cię stać, wybuduj basen. Tak jak w małżeństwie. Jeśli masz małżeństwo, to spraw, żeby to małżeństwo zostało ukwiecone jeszcze czymś nowym. Nie byliście kiedyś właśnie, może nie byliście w takim hotelu jak my, spróbujcie tego kiedyś. Może to jest właśnie dla kogoś z was, ale dla kogoś nie. Ale to tworzy i buduje i fajnie rozwija. Nasze życie, by było szczęśliwe i by można było pielęgnować je, musi być pozbawione wszelkich masek, jakiegokolwiek udawactwa czy hipokryzji. Kierować się powinniśmy chęcią faktycznego i biblijnego naśladowania Jezusa. Słuchajcie, zacytuję wam wypowiedź jednego z aktorów, nie wymienię jego nazwiska celowo, żeby nie tworzyć jakichś sobie tam myśli, czy on to mógł powiedzieć, czy nie, ale wyhaczyłem to gdzieś z internetu i bardzo mnie uderzyła ta wypowiedź. Człowieka, który oczywiście nie żyje wsią, ale dużymi miastami, dużymi aglomeracjami. Ta wypowiedź brzmi tak. Wymietliśmy najbardziej wartościową część społeczeństwa przez ostatnie 200 lat. Zrobiliśmy to my i odbyło się to przy udziale cudzych rąk. Schamieliśmy totalnie. Zrobiliśmy się prowincją, gdzie króluje wiocha z elementami szlacheckimi i wiejskimi. To połączenie sarmackiej swawoli i wioskowego showmeństwa jest naszą tragedią. Widać to w Sejmie i w Kościele. Nie potrafimy zaakceptować innego zdania, stylu życia. Jesteśmy wiochą, bo udawactwo wiary to jest coś przerażającego. Myślę, że chodzący do kościoła co niedzielę w większości nie znają 10 przykazań, mówi znany w Polsce aktor. Ciekawe i obawiam się, że prawdziwe. Jeśli to zobaczył i mówi i łączy kościół z Sejmem, to jest tragedia. Dlatego tak wielkie zadanie jest i to nasze zadanie jest dzisiaj naprawdę wielkie, ponieważ ono tak samo się odnosi jak dawniej. To, co apostoł zrobił i zaczął pisać list, to mówi, takie jest nasze zadanie. Patrząc na to dookoła, co się dzieje, to my jako ludzie wierzący musimy być tym korzeniem, tym wzorem, tym przykładem dla nas nawzajem i dla społeczeństwa, które nas otacza. I widocznie bardzo brakuje czegoś takiego, skoro ludzie tak odważnie w takie rzeczy piszą. Zachęcająca dla mnie była wypowiedź też amerykańskiego polityka, ale nie tylko, Colin Powell, to generał armii amerykańskiej, przewodniczący połączonego kolegium szefów sztabów, amerykański polityk, doradca prezydenta USA, z tego co pamiętam 2,5 kadencji, bezpieczeństwa narodowego, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, ale człowiek żonaty, troje dzieci, sługa w swoim kościele, o którym opowiadał. Słuchaliśmy jego świadectwa na satelitarnym przekazie i to, co mnie ujęło i często go powtarzam, to to, że on opowiadał o sobie jako o jednym człowieku. On tam, gdzie był, zawsze był mężem, zawsze był sługą Bożym. I również o tym bardzo mocno mówił brat Tymoteusz, że mężczyźni, mężowie są mężami w pracy i w każdym poszczególnym miejscu. Jeśli byliście, to pamiętacie, to jest fragment jego wykładu. I to było tak niesamowite właśnie, że on przedstawiał siebie z taką lekkością, swobodą, nigdy nie wstydząc się, że oprócz tego, że był generałem i co z tego, to przede wszystkim był wierzącym człowiekiem. Z tego, co pamiętam, to też jednym ze starszych swojego kościoła. Jeden człowiek, jeden mężczyzna, wszędzie, w każdym miejscu. Siostro i bracie, kończąc, pamiętajmy, że Jezus prowadzi nas do takiego życia, które możemy też i my wziąć, jak Jezus powiedział, moim pokarmem jest czynić wolę mojego Ojca. Wszystkie te słowa przytoczone tutaj dzisiaj, wszystkie z całej Biblii i te tak zwane kościelne również pasują, albo przypisane do tak niedawna wyłącznie do życia stricte kościelnego, pasują do małżeństwa. Jeżeli mówimy i uważajcie jedni drugich w pokorze za wyższych od siebie, to najpierw zastosujmy je właśnie w małżeństwie. Dążmy do całej pełni postawy Chrystusa we wszystkich aspektach swojego życia. Dążmy do takiego życia w pełni Chrystusowego, bo będąc Chrystusowym, będziesz tworzył Chrystusową rodzinę. A Chrystusowa rodzina i każdy jej członek będzie tworzył prawdziwie Chrystusowy Kościół. Dziękuję za uwagę.